Dziś gośćmi Radia Kraków Kultura są pani Estera Witoszek, koordynatorka koncertów jazzowych dla dzieci. Dzień dobry pani Estero.
Dzień dobry.
Oraz pan doktor habilitowany Piotr Wyleżoł, kierownik Katedry Jazzu Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, czy dzieci można nauczyć improwizacji?
To ja pierwszy powiem. Ja uważam, że dzieci można, ten naturalny dar do improwizacji można zepsuć. Czyli więc w dzieciach powinno się pielęgnować to, że one naturalnie w sobie tą spontaniczność do muzykowania mają.
Też tak uważam i też to obserwuję na co dzień, więc zgadzam się z tym w 100%. I niekiedy rzeczywiście bywa tak, że my dorośli te improwizacje psujemy. Ale jak można te improwizacje u dzieci rozwijać? W jaki sposób?
Pani Estera pewnie powie, ja się nie zajmuję edukacją dzieci na co dzień, ale mam wielu znajomych i jestem tym zainteresowany. Myślę, że przede wszystkim super, że jesteśmy świadkami takiej trochę transformacji programowej w szkołach, która polega, ja nawet nie chciałbym używać za dużo tego słowa na wprowadzaniu jazzowych specjalności, ale polega na tym, że uczy się, że muzyka jest nie tylko w nutach. Bo myślę, że tutaj jest ten pierwszy krok w stronę takiego muzykowania niezwiązanego z tym, że od razu jesteśmy wsadzeni w garnitur takiej po prostu poprawności, w garnitur trochę tego repertuaru, które myślę, że dzieci zniechęca czasem do chodzenia do szkół muzycznych, a że jest odpływ dzieci ze szkół muzycznych, to jest w sumie fakt chyba oczywisty.
Czy zatem potrzeba nam innych zajęć, które w inny sposób będą trafiać do dzieci i będą pobudzać ten proces improwizacji?
Myślę, że trochę tak. No i dobrze pani to powiedziała. To nawet nie chodzi o to, żeby usuwać te, które są, tylko uzupełnić o właśnie te rozwijające taką kreatywność, taką naturalną radość muzykowania. Ja osobiście akurat jestem zdania, że jak we wszystkim, my się najszybciej uczymy tego, co nas interesuje. Więc ja wiem, że są może, nie wiem, 6, 7, 8 latki, które już słuchają Mozarta na tych swoich smartfonach i Beethovena, chociaż szczerze mówiąc trochę wątpię, bo myślę, że jednak więcej słuchają czegoś innego. Słuchają swoich, nie wiem, ulubionej muzyki filmowej i ja to po swoich dzieciach widziałem, że ja mogłem im kłaść różne, w cudzysłowie, nuty na pulpit, a syn i tak grał Gwiezdne Wojny. I gdyby takie rzeczy były w szkole, żeby wyłapywać to, co dzieci chcą, poza tym, że jest jakiś kanon obowiązkowy, ale żeby też mogły grać to, co naprawdę chcą. Chyba to wystarczy na początku, bo też przecież, mówiąc o improwizacji, to jest bardzo wymagający obszar we współczesnym świecie. To nie jest, ja nie wiem, ludziom się kojarzy, że grają co chcą, albo że tam śpiewają tego bluesa. To nie jest tak. We współczesnym świecie to jest muzyka, która naprawdę wchłania właściwie wszystko, co spotyka na swojej drodze i się improwizuje na bazie muzyki klasycznej. Współczesne harmonie są bardzo zaawansowane. Jazzmeni to są erudyci muzyczni.
W jaki sposób podczas organizowanych przez państwa, czyli przez Bostonową Music Center koncertów jazzowych, zauważa pani to pobudzanie improwizacji? Albo w jaki sposób państwo przy pomocy tych koncertów te improwizacje u dzieci rozwijają?
Mhm. Przede wszystkim widać to w momencie, kiedy nasi muzycy, zarówno instrumentaliści, jak i wokaliści, robią coś nieoczekiwanego. Właśnie improwizują. Kiedy nagle instrumentalista przestaje grać na kilka sekund i uderza jakimś forte. I dzieci wtedy, po dzieciach widać, kiedy coś im się podoba, a kiedy nie. Kiedy są znudzone, a kiedy...
To przestają słuchać.
Przestają słuchać, dokładnie. I wtedy właśnie, w tych momentach, kiedy muzyk zaczyna improwizować, dzieci nagle podnoszą głowy, dzieci otwierają szeroko oczy i naprawdę, naprawdę z zachwytem patrzy się na to wszystko.
A dlaczego państwo postanowili zorganizować takie koncerty jazzowe dla dzieci? Mm-hmm. W czym tkwi ich idea? Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie?
Pomysł wziął się tak naprawdę z obserwacji, jaką jedna z naszych przyjaciółek miała podczas pobytu w Paryżu, gdzie właśnie podobne koncerty były organizowane. Ale naszym celem jest to, żeby zaznajamiać dzieci z muzyką, która nie opiera się na prostej harmonii, z którą gdzieś tam kulturowo zawsze mamy do czynienia od najmłodszych lat. Natomiast wiemy, że dzieci nie są głupie. Wiemy, że dzieci naprawdę są bystre, mądre i muzyka, która daje więcej, jest dla nich, myślę, bardzo rozwijająca i my to widzimy. To nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy, ale dzieci na podstawie ich zachowania wyrażają to, że jazz, improwizacja, że rozmawianie z nimi o wolności w muzyce, to jest coś, czym one są bardzo zainteresowane.
Ale dlaczego akurat jazz? Jazz, rodzaj muzyki, który niekoniecznie jest przez wszystkich rozumiany i stąd lubiany. Z pewnością nie jest popularny, to raczej jakieś wysublimowane grono zalicza się do sympatyków tego rodzaju muzyki. Co, szanowni państwo, jazz ma w sobie? Dlaczego warto z tym rodzajem muzyki zaznajamiać dzieci?
Tutaj profesor spogląda na
ja
mnie.
Ja w ogóle mam na imię Piotr, jeżeli możemy się tak umówić, będzie mi zręcznie. Zawsze tak wszyscy do mnie mówili, więc mi milej. Dziękuję.
Więc odpowiadając szybko na pytanie, dlaczego jazz? Dla poszerzania swoich horyzontów. I to nawet nie tylko muzycznych, ale generalnie takich wielkoobszarowych, że tak powiem, bo jazz to jest tak naprawdę zanurzanie się w czymś nowym, wykorzystywanie naszej wyobraźni i czerpanie z tego potem w takim codziennym życiu. Naprawdę to bardzo otwiera. Sama jako najpierw bierna słuchaczka, potem może troszkę praktyczka, obserwuję to na sobie, że głowa jest tak jakby troszkę poszerzona, kiedy się już troszkę praktykuje, czy słuchanie, czy wykonywanie tego rodzaju muzyki. Horyzonty jakoś tak, myślenie się poszerza i to jest niesamowite obserwować to, że nagle jakoś tak ciekawsze pomysły są, bo robimy coś nieszablonowego, niestandardowego, tak z mojej strony.
Panie profesorze, Piotrze.
O, właśnie. To znaczy, ja myślę, że po pierwsze to pytanie, dlaczego koncerty jazzowe dla dzieci, to ja mam też ochotę odpowiedzieć, no a dlaczego nie? No, po prostu, bo to jest piękna muzyka i niech te dzieci mają szansę z tą muzyką się zaznajamiać. Z przeciętną jakością mamy do czynienia wszędzie. I ta muzyka, która do dzieci dociera naturalnie chciałem powiedzieć w restauracji, no dzieci powiedzmy nie chodzą do restauracji, ale w tych wszystkich miejscach publicznych, no niestety słyszymy to, co leci z radio. Nie wszystkie stacje są tak wysublimowane jak Radio Kraków, jeżeli chodzi o muzykę.
A w szczególności Radio Kraków
tak.
Kultura.
Aż w szczególności Radio Kraków Kultura, więc to jest jakby tak niby na marginesie, ale myślę, że pewnie użyłbym tego jako w ogóle główny element mojej odpowiedzi na to, dlaczego muzyka jazzowa. No właśnie dlaczego nie. Natomiast poza tym jedną z takich najważniejszych cech tej muzyki jest ten element improwizacji, czyli spontaniczności. I to jest coś, co zaraża, to jest coś, co daje, co w ogóle wyzwala energię w wykonawcach, w sali, czyli w tych dzieciach, w tych odbiorcach, więc to, ja myślę, że przede wszystkim to jest piękna sprawa,
bo ta improwizacja, o której powiedziałeś, Piotrze, jest też elementem, który wyróżnia i odróżnia od muzyki klasycznej, bo muzyka klasyczna przyzwyczaiła słuchacza do najlepszej wersji dzieła przekazywanej przez kompozytora za pośrednictwem wykonawców, a w przypadku jazzu odbiorca otrzymuje wersję najlepszą z możliwych, ale w tej właśnie chwili, czyli ten element improwizacji jest niezwykle
istotny.
Wspaniale
powiedziane. To jest właściwie taka trochę kwintesencja tego, co
tak.
to często...
Czy to zatem jest atutem muzyki jazzowej, co świadczy o jej wyjątkowości, czy też raczej pewne ryzyko muzyki improwizowanej się tutaj może wkraść, no co z drugiej strony też jednak stanowi pewną istotę jazzu?
Jeśli mogę właśnie odpowiedzieć na to pytanie z tego praktycznego punktu widzenia obserwacji tego, co się dzieje na przykład na naszych koncertach, kiedy muzyk przygotowuje swoją wersję, swoją interpretację znanego już utworu. Choćby Pieski małe 2 dla dzieci, tak? I wykonuje go po swojemu, właśnie w wersji na przykład jazzowej, to jest niesamowite, bo dzieci właśnie wtedy zdają sobie sprawę, że to nie musi być tak, jak słyszą to od lat. Że ta piosenka nie musi wyglądać w ten sam sposób, w jaki słyszą ją od lat. A zdarzało nam się również, że muzyk zaskakująco, muzyk nagle... gdzieś, nie wiem, nie powiem pomylił się, ale coś go zaskoczyło i gdzieś czegoś nie zagrał, bo chciał, ale tego nie zrobił. Jest na początku ta sekunda takiej konsternacji i publiczności, dzieci, muzyka, ale nigdy nie skończyło się to, nie zakończyła się taka sytuacja negatywnie. Zawsze był to kolejny impuls, żeby zrobić coś jeszcze bardziej nieoczekiwanego, ale tym samym jeszcze bardziej jeszcze ciekawszego. A dzieci to jeszcze bardziej cieszy i też ciekawi.
Mhm. A czy prawdą jest, że chcąc improwizować, to trzeba czuć tę muzykę? Czy improwizacji można się nauczyć? Czy potrzeba mimo wszystko jeszcze jakichś konkretnych umiejętności?
No myślę, że nie, to słowo czy określenie bycie zdolnym funkcjonuje. No, trzeba mieć pewne predyspozycje. Po prostu niektórzy mają bardziej ścisłe umysły, wolą mieć wszystko poukładane. Niektórzy to rzeczy poukładane poprzestawiają, bo wtedy się czują lepiej. Więc na pewno jest to kwestia jakichś predyspozycji, ale da się to rozwijać, da się wspomagać właśnie tą kreatywność. Ja tu nawet chciałem powiedzieć, tak mi się nasuwa jedna myśl, że w tak zwanych polskich ramach kwalifikacji, czyli takim dokumencie, który jakby określa efekty kształcenia na różnych poziomach, mówi się o umiejętnościach, o wiedzy, o kompetencjach społecznych, a nie ma właściwie słowa o kreatywności. I tak z punktu widzenia znowu ojca, ja to myślę, że prawie jeden do jednego można przełożyć na to, co dzieje się w szkole, że należy odpowiedzieć w dokładnie oczekiwany sposób, że też jest bardzo mało przestrzeni na takie... No nie wiem, jak to... na takie kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. O, tak może bym powiedział w skrócie.
Ale czy na tej przestrzeni nic się nie zmienia? Nie otwiera się większe pole, z którego mogą skorzystać choćby rodzice czy opiekunowie, bo jest więcej inicjatyw, warsztatów, spotkań, koncertów jazzowych, na które warto pójść, żeby choćby poznać tę muzykę. Już niekoniecznie trzeba zapisać dziecko do szkoły muzycznej.
Oczywiście, że się zmienia i to jest super, bo to po pierwsze tak, na Akademii Muzycznej w Krakowie na przykład specjalności jazzowe czy katedra jazzu istnieje w tej chwili prawie 14 lat. Nam się wydaje, że to już jest bardzo dużo, ale to jest tylko 14 lat, bo uczelnie muzyczne istnieją od 200 lat, więc to jest bardzo krótki okres czasu, od kiedy się uczy tej muzyki na uczelniach. Ja kończyłem Wydział Jazzu w Katowicach, to była wtedy jedyna taka uczelnia w Polsce, bo na wszystkich uczelniach w Polsce w tej chwili są specjalności jazzowe. One zaczynają odgrywać znaczącą rolę, co też władze uczelni wszystkich jakby widzą. Natomiast to jest, my mówimy, dzisiaj się skupiamy na dzieciach i to jest też super, że w coraz większej ilości szkół, w ogóle w tej edukacji na niższych szczeblach jakby, a przynajmniej w niższym wieku dzieci, też ta muzyka jest coraz bardziej obecna, że w Krakowie na przykład mamy szkołę muzyczną na ulicy Józefińskiej, szkoła muzyczna na Basztowej też wprowadza, która ma już specjalność jazzową od jakiegoś czasu, szkoła na Basztowej, słynna przecież nasza krakowska szkoła muzyczna, wprowadza te specjalności też już na początku w ramach takich dodatkowych zajęć, były jakieś zespoły, ale z tego, co właśnie do mnie dotarło kilka dni temu, to od przyszłego roku mają być po prostu specjalności jazzowe.
To co się takiego zmieniło w tej edukacji jazzowej, że nagle teraz patrząc z tej perspektywy kilkunastu lat, że ona się zaczyna pojawiać na tych coraz niższych szczeblach edukacji. Ja myślę, nagle nastąpiło jakiś boom, zachwyt tym rodzajem muzyki? Zapotrzebowanie, zainteresowanie?
Wygląda na to, że trochę tak. To znaczy, to jest w ogóle złożony temat. Dlaczego? Bo pani przed chwilą powiedziała, że to jest muzyka jednak trochę niepopularna, nawet przez niektórych nielubiana. Ja myślę, że nie lubię, bo nie znam. Prawdopodobnie, tak. Bo przecież wzorce muzyki jazzowej, te tak zwane standardy jazzowe, to były piosenki broadwayowskie. Bardzo mało utworów, tylko w pewnych okresach jazzowych powstało stricte jako takie, nazwijmy to, nie wiem, utwory dla koneserów, trochę nie trawne dla zwykłego zjadacza, w cudzysłowie, muzyki. Natomiast to są... Muzyka jazzowa nie gryzie, to są też melodie, to są rzeczy, które, przy których można spędzać albo wprowadzać się w różny nastrój, tak jak przy muzyce klasycznej. I ja myślę, że też jak pani wspomniała o tym, że utwory muzyki klasycznej są takie dopieszczone i dokończone, bo tak rzeczywiście jest i to jest wspaniałe, bo to jazzmenów inspiruje mnie osobiście też bardzo. Ja uwielbiam tą muzykę, no bo kurczę, jazz nie przekreśla 400-letniej historii muzyki, tam 500, czy właściwie od zarania dziejów, gdyby tak sięgnąć głębiej. A dlaczego się staje popularny? Nie wiem, ale cieszę się bardzo. No.
O wzroście popularności muzyki jazzowej i o edukacji jazzowej rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura w programie Kultura dla najmłodszych. Gośćmi programu są pani Estera Witoszek oraz pan doktor habilitowany Piotr Wyleżoł z Akademii Muzycznej. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Wracamy do rozmowy. Dziś gośćmi Radia Kraków Kultura programu Kultura dla najmłodszych są pani Estera Witoszek, koordynatorka koncertów jazzowych dla dzieci oraz pan doktor habilitowany Piotr Wyleżoł, kierownik Katedry Jazzu Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. I rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o edukacji jazzowej. Coraz częściej słyszy się sformułowanie, że powinna zaistnieć edukacja przez sztukę i przez kulturę. I rzeczywiście bardzo wiele wydarzeń jest organizowanych, które mają na celu właśnie poprzez sztukę i poprzez kulturę edukować nasze dzieci, naszą młodzież. A czym jest edukacja jazzowa? Czy edukacja jazzowa w Polsce istnieje teraz, obecnie? Choć początki, jak już to wybrzmiało w pierwszej części naszej rozmowy, tejże edukacji były trudne.
Były trudne. Ja pamiętam, jeśli mogę też zacząć, że kiedy jechałem na swoje pierwsze Jazz Juniors w liceum muzycznym w Katowicach, to właściwie byliśmy wezwani na dywanik. I jazzu w szkole nie można było grać, bo to była muzyka zakazana, amerykańska. Natomiast teraz muzyka, może to jest trochę klucz do odpowiedzi, że muzyka jazzowa stała się swojska na całym świecie dla wszystkich. To znaczy już ja widzę po młodych ludziach, którzy uczą się grać muzykę jazzową w Polsce w tej chwili, że oni wcale nie chcą grać jak czarnoskórzy Amerykanie. Którzy dla nas, za moich czasów tak było. My chcieliśmy grać tak jak w Nowym Jorku. Chcieliśmy grać tak jak Louis Armstrong, żeby tak samo swingować i tak dalej. Teraz w ogóle nawet czasami trzeba ich przekonywać, że warto trochę tego tak zwanego swingowania się nauczyć, bo to jest kwestia tradycji, bo to jest ważny element całej tej muzyki, ale wśród młodych ludzi w ogóle nie ma takich kompleksów. I może to jest odpowiedź trochę na pytanie, dlaczego ta muzyka tak bardzo się spopularyzowała, ponieważ pozwala się wyrażać bardziej autorsko wszędzie, również w Polsce, a nie mamy poczucia, że naśladujemy kogoś innego, więc to jest jedna z rzeczy. A jak uczyć? Kurczę, to jest trudne pytanie, bo myślę, że przede wszystkim zaznajamiać.
To jak uczyć, to za chwilkę sobie odpowiemy na to pytanie jeszcze, ale chciałam koniecznie zapytać o to, jaką formę dzisiaj przyjął jazz, bo pozwolę sobie zacytować słowa Mariusza Bogdanowicza, który w tekście Nauczanie i propagowanie jazzu w Polsce pisze tak. Muzyka jazzowa jest fenomenem XX wieku, połączenie i wzajemne przenikanie się kultur europejskiej i afrykańskiej na gruncie amerykańskim w powiązaniu z określonym kontekstem społecznym stanowiło proces bez precedensu, który zaowocował powstaniem gatunku o cechach dotąd niespotykanych. Tę wyjątkowość jazzu dziś też zauważyć można, ale jaką formę dzisiaj przyjął?
Właściwie to można by tak usiąść z boku, się trochę przyglądać, jak on cały czas ewoluuje i się zmienia, bo to jest proces, który trwa. Akurat Mariusz Bogdanowicz był też kilka tygodni temu gościem na konferencji, którą mieliśmy i o tym rozmawialiśmy. Nad czym powinniśmy się skoncentrować, ucząc młodych ludzi tego stylu muzycznego, czy tego gatunku. Co jest najważniejsze, na ile powinniśmy się
opierać. To co jest najważniejsze?
No, jednoznacznie odpowiedzi nie ma, ale no, oczywiście dajemy narzędzia, czyli musimy nauczyć wielu rzeczy, bo tutaj patrząc na przykład na konstrukcję wydziałów na akademiach muzycznych, to są wydziały, które uczą komponowania, albo są wydziały, które uczą wykonawstwa muzyki, są wydziały, które uczą teorii, są wydziały, które uczą kompozycji, już mówiłem, tak? No ale to powiedzmy dyrygowania. Natomiast na wydziałach, czy na specjalnościach jazzowych, studenci właściwie uczą się wszystkiego tego po trochu. Bo piszą muzykę, prowadzą zespoły, bardzo dobrze muszą poznać teorię muzyki. To nie wiem, to już może jest takie dość taki detal dla słuchaczy, którzy nie zajmują się edukacją muzyczną, ale w średnich szkołach muzycznych uczy się tak zwanej harmonii kształcenia słuchu, czyli tego, z czego muzyka się składa. Składa się z melodii, harmonii, rytmu, no takich podstawowych elementów. Na Akademii Muzycznej już tego się nie uczy. To znaczy na przykład studenci grający na instrumentach dętych nie mają zajęć z harmonii, nie mają zajęć dotyczących rytmu, tylko mają cały czas zajęcia, które uczą tego, że gramy w zespole albo uczymy się świetnie grać na instrumencie. Natomiast na profilach jazzowych to jest ciągle baza, żeby w ogóle móc tą muzykę wykonywać. I to jest profil jakby, na którym my się skupiamy, czyli dać narzędzia i pozwolić robić swoje. No ja myślę, że to chodzi o to, żeby trochę, żeby właśnie nie ograniczać kreatywności i takiej spontanicznej twórczości młodych ludzi.
Ale to chyba jest trudne zadanie, czyli trudne zadanie stoi przed wami, pedagogami, nauczycielami, żeby rozwijać właśnie tę kreatywność, tę umiejętność improwizacji, ale z drugiej strony też dostarczać konkretnej wiedzy, bo jednak to jest też rodzaj muzyki, który na tych podstawach jest oparty.
Jak najbardziej. I to, no, szczerze mówiąc, właśnie o tym jakby mówiłem, że to jest rzecz, która jest warta rozważenia, żeby się nie okazało za chwilę, ponieważ, tak jak mówię, no, doświadczenie nawet w nauczaniu jazzu na uczelniach jest bardzo krótkie. My nie mamy wzorców, nie wiem jak, teraz to jest niepopularne słowo, ale chciałem powiedzieć o pewnym kraju ze wschodu, gdzie była taka słynna szkoła pianistyczna z tego kraju właśnie. I tak trochę było. Władimir Horowitz, no tam jest naprawdę spuścizna artystyczna, którą można by się podzielić z niejednym innym krajem. W jazzie tego nie ma i my musimy sami wypracować pewne schematy, żeby właśnie nie krzywdzić młodych ludzi, nie wpychać ich w jakiś taki schemat, że za chwilę, skoro uczelnie jazzowe są na wszystkich, znaczy specjalności są na wszystkich uczelniach w Polsce, żeby to się nie skończyło tym, że my produkujemy takich sprawnie grających po prostu muzyków i de facto oni zaczynają tą muzykę grać tak, jakby grali muzykę klasyczną, że nauczyli się pewnych ścieżek, no i to wszystko brzmi podobnie, a tutaj istotą jest, żeby to nie brzmiało podobnie, że jest taka różnorodność stylistyczna w muzyce, że niech to właśnie ciągle jest taką eksplozją indywidualnych brzmień, nie wiem, utworów, muzyki.
Ale to też, szanowni państwo, pokazuje ogromną trudność, która stoi przed edukatorami, przed pedagogami, o czym powiedziałam też przed momentem. I rodzi się kolejne pytanie, kto tę funkcję edukacyjną powinien pełnić. Początki jazzu w Polsce były trudne, łączą się z Akademią Muzyczną w Katowicach. Później coraz więcej uczelni zaczęło dołączać do propagowania tego rodzaju muzyki. Z czasem pojawiły się też szkoły średnie. Dzisiaj uczy się już jazz w szkołach podstawowych, czy choćby na różnych innych zajęciach dodatkowych organizowanych przez takie instytucje, jak choćby Bostonowa Music Center.
Słuchają nas prawdopodobnie ludzie, którzy nie mają wiele wspólnego z muzyką, więc ja tak trochę przekładając na taki prostszy, bardziej zrozumiały język, myślę, że kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby od dziecka młodych ludzi uczyć powtórzenia melodii, żeby jak są święta mogły podejść do pianina i zagrać nawet jednym palcem, ale melodię kolędy, która jest ulubioną, a żeby przestał funkcjonować taki dowcip, który funkcjonuje trochę, czyli co zrobić, żeby muzyk przestał grać? Zabrać mu nuty. Właśnie, więc myślę, że to o to chodzi przede wszystkim i na tym polega ta jazzowość, czyli to wprowadzanie jazzu do szkół. Ja myślę, że na szczeblu podstawowym nie uczy się dzieci naprawdę improwizacji jak John Coltrane, bo to w ogóle, nie wiem jak to powiedzieć, no tak by prosty spektakl Jasełka, ktoś mógłby powiedzieć, że my tu uczymy reżyserii, bo to do Scorsese bardzo daleko jakby. Więc to jest ten pierwszy etap, który ma pokazać, że my sami możemy coś stworzyć, a nie tylko że dostajemy gotowy scenariusz, w naszym przypadku gotowe właśnie nuty, ale poza tym, że je dostajemy, bo to jest piękna przecież muzyka, to poza tym możemy też sobie coś powtórzyć ze słuchu, albo opracować, albo znamy tą harmonię, więc możemy sobie tą kolędę tym drugim palcem w lewej ręce jednak coś podegrać, albo zagrać z koleżanką, która gra na skrzypcach, albo z kolegą, który gra na perkusji. I chyba o to chodzi. A to wszystko, my się uśmiechamy, jak o tym mówimy, no bo to daje radość. No. Muzyka to w ogóle prawda. Chyba po to jest.
Pani Estero, pani tę radość zauważa podczas koncertów jazzowych organizowanych przez Bostonową Music Center?
Zdecydowanie. Ta radość jest największa, kiedy dzieci mogą same spróbować i kiedy muzyk pozwala na to, żeby mogły dotknąć, a nawet i zagrać to, co im przychodzi do głowy w danym momencie. Mieliśmy akordeon ostatnim razem i dzieci po prostu prawie wszystkie garnęły się do tego, żeby te guziki, te klawisze dotknąć, ale też usłyszeć, jak to brzmi. Ale dajemy również na przykład bongosy. Czy jakieś grzechotki, proste instrumenty i mówimy dzieciom, spróbuj wystukać, wyklaskać to, co teraz masz w głowie, to, co byś chciał. I muszę powiedzieć, że jest, wtedy dzieci dzielą się na dwie grupy. Na te, które chcą pierwsze, ale też są te, które potrzebują, żeby rodzic gdzieś z tyłu powiedział, no spróbuj, albo może ze mną, może razem. Kiedy są ośmielone, są wtedy chętne również, żeby razem z innymi dziećmi to zrobić. Natomiast to już kilka pytań wcześniej to padło w rozmowie, że trzeba dzieci ośmielać, że trzeba dzieci ośmielać do tego, żeby próbowały same, żeby próbowały... Właśnie nie powielać, czy tam nie mieć czegoś gotowego, tylko żeby one same próbowały coś ze swojego wnętrza, ze swojego serca stworzyć.
Jakkolwiek, ale spróbuj. Mm-hmm. Nie bądź odtwórcą, ale bądź twórcą. Można byłoby w ten sposób zakończyć naszą rozmowę, ale koniecznie jeszcze muszę państwa zapytać o to, jaka interakcja zachodzi pomiędzy twórcą a odbiorcą. Bo z pewnością ten rodzaj interakcji i reakcji musi być wyjątkowy.
Jako wykonawca, bo owszem, jestem też związany z edukacją od tam jakiegoś czasu, ale jest to jedna ścieżka, że tak powiem, mojej kariery zawodowej, bo jestem ciągle czynnym muzykiem i mam nadzieję, że rektor tego nie słyszy, ale to jest dla mnie ciągle najważniejsze. Natomiast nie wiem, w ogóle muzyka to jest coś pięknego, bo to jest taka niewidzialna rzecz, której nie da się dotknąć, nie da się jej powąchać, a ona powoduje, że możemy zapomnieć o całym świecie, możemy się nią otulić, możemy z nią, nie wiem, to jest jak czasami takie rekolekcje albo sanatorium dla ducha. Można by wymieniać i wymieniać, jak silny ma na nas wpływ. I tak samo jest niewidzialną trochę ta reakcja z publicznością, że bywa, że nawet nie... Są takie namacalne jakby dowody na to, czy się ludziom podoba, czy nie. Czyli na przykład biją głośno brawo, jeszcze do tego krzyczą, czy tam ktoś klaśnie z czwartego rzędu. Różnie bywa na koncertach i z pewnością tu artysta to czuje. Jeżeli ktoś tam w trzecim rzędzie klaśnie, to artysta po prostu w cudzysłowie podwija ogon i zaczyna grać trochę ostrożniej. No, to się w ogóle na wiele dyscyplin pewnie życia przekłada. Bywa, że nie przerywa się koncertu tak często, żeby te oklaski były non-stop. W świecie współczesnej muzyki jazzowej, takiej trochę artystycznej do słuchania, już też nie jest taką codziennością ta bardzo spontaniczna reakcja publiczności, że oni co chwilę klaszczą, bo tak się ludziom kojarzy. Owszem, jest to o wiele bardziej dozwolone niż w filharmonii, gdzie ja sam czasami nie wiem, czy po tej części się klaszczę, czy się nie klaszczę. Patrzę na innych, wstaję jak wstają, klaszczę jak klaszczą. Bo człowiek się boi na tą spontaniczną reakcję, natomiast wracając do sedna sprawy, to takie połączenie metafizyczne jest niesamowicie ważne i nawet ja czasami tak lubiłem mówić ludziom, że słuchajcie, jak nam zaklaszczecie, tak my wam zagramy. Znaczy, jaka będzie wasza reakcja i wasze zaangażowanie, to się bezpośrednio przekłada na to, jak my gramy. Dajemy na pewno z siebie więcej w momencie, kiedy czujemy tą energię z sali. Więc w pewnym sensie to jest jeden organizm podczas koncertu. No.
Jeżeli jeszcze mogę coś dodać, to wydaje mi się, że właśnie w tej muzyce jazzowej i około jazzowej kontakt między wykonawcą a odbiorcą wydaje mi się, jest jeszcze bliższy. Bo właśnie dzięki temu, że wykonawca potrafi zmienić plany nagle w trakcie koncertu, zagrać coś, co nie było wcześniej zapowiedziane czy zaplanowane, właśnie przez to, że gdzieś pojawił się kontakt z odbiorcą, jakaś nowa interakcja. Ten kontakt jest bliższy, bo możemy stworzyć coś nowego wspólnie. I wydaje mi się, że dzięki temu, że ci artyści jazzowi, muzycy jazzowi potrafią takie rzeczy robić, potrafią improwizować, to sprawiają też, że publiczność czuje z nimi bliższą więź.
Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do zacieśniania więzi z artystami, z muzykami jazzowymi. Będzie można zrobić to już w najbliższą niedzielę, czyli jutro, 24 kwietnia o godzinie 16.
Tak jest.
Odbędzie się koncert jazzowy dedykowany dzieciom, przygotowany przez Bostonową Music Center. A koordynatorka tychże koncertów, pani Estera Witoszek, zapraszała między innymi na to wydarzenie i była dzisiaj gościem Radia Kraków Kultura. Był także z nami pan doktor habilitowany Piotr Wyleżoł, kierownik Katedry Jazzu Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Szanowni Państwo, pięknie dziękuję za spotkanie i oczywiście zachęcamy do słuchania jazzu i
ja
do
właśnie
nawiązywania
to chciałem powiedzieć, więzi. Jeśli mogę, że jak najbardziej, proszę Państwa, zaprowadzajcie dzieci na te koncerty. Sami przychodźcie na koncerty. Kraków jest słynny na mapie Polski, jeżeli chodzi o tą dostępność muzyki w tym tak zwanym mieście wieczorem, że nie bójcie się wejść do klubu, jeśli słyszycie tam muzykę, bo tam muzycy grają dla was i to jest naprawdę miłe dla obu stron.
W czwartek notabene jeszcze odbył się koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia Jazz Band Ball Orchestra.
Jazz Band Ball Orchestra, tak. Jeden z nie wiem, czy nie najstarszy funkcjonujący zespół z największym stażem jazzowy w Polsce.
Notabene niedawno też rozmawialiśmy o koncercie jazzowym przygotowanym dla Ukrainy w
tak,
Akademii
odbywał
Muzycznej.
Odbywał się taki koncert na Ukrainie, ale jeżeli chyba zaproponuję, żebyśmy nie szli w tym kierunku, bo musiałbym naprawdę wymieniać, ile tych koncertów jeszcze w najbliższym czasie będzie i gdzie, bo tego naprawdę się sporo w Krakowie dzieje, więc na wszystkie te koncerty Państwa zapraszamy.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.